Ukochani w Chrystusie Panu, matka wdowa miała jednego syna, ale on opuścił ją i udał się w rozpustny świat. Opuszczona, biedna matka nie przeklina syna, lecz robi wszystko, co w jej mocy, aby syna z powrotem odzyskać. W każdy wieczór znużona pracą klęka i modli się. W każdy wieczór zapala poświęconą gromnicę i stawia na oknie swej chaty. Co dzień przed obrazem Matki Bożej woła płaczliwym głosem: Maryjo, Matko moja niebieska, sprowadź mego syna zaginionego na dobrą drogę i pomóż mu wrócić do domu. Płynęły lata po latach, a troskliwa, dobra matka nie traciła nadziei. Czekała i modliła się za swoim dzieckiem. Raz przyszła ciemna, burzliwa noc. Potężny, porywisty wiatr bił zawzięcie w okiennice. Jęczał w kominie, rzucił niemiłosiernie deszczem. Jak zawsze, tak i teraz biedna matka klęcząc modliła się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, módl się za nim i sprowadź go do domu. Lata mijają, biedna matka choruje i opada z sił. Coraz słabiej chodzi, nie je, ale modli się nieustannie. Z oka matki płyną łzy i ta ostatnia spłynęła już po jej policzku. Zmarła. Pękło z miłości serce matki. Zostawiła dla syna krótki list. Moje dziecko, nigdy nie przestałam cię kochać. Modliłam się za ciebie przez całe życie. Jeśli wrócisz, zapal proszę świeczkę na moim grobie i nigdy nie zapominaj o matce, którą teraz masz w niebie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czy syn wrócił, tego nie wiemy, bo tutaj kończy się ta historia. Ale jedno wiemy na pewno, że nie ustało w modlitwie serce matki, bo na to stać tylko serce matki. Ignacy Kraszewski tak pisał: jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta wraca. To miłość macierzyńska. Ale jest ktoś, kto ma serce czulsze od serc wszystkich ziemskich matek. To Matka Boża, Matka Jezusa Chrystusa i nasza matka. Dlatego dobrze, bracie i siostro, że jesteś tutaj dzisiaj. Dobrze, że właśnie dziś przyszedłeś do matki, że jesteś tutaj z nią i jesteś tutaj dla niej. Bo jak Bóg pyta w Księdze Izajasza, czy może matka zapomnieć o swoim dziecku, tak i my zapytajmy teraz siebie, czy może dziecko zapomnieć o swojej matce? Odpowiedź wszyscy dobrze znamy. I to dobrze, bracie i siostro, że właśnie dzisiaj pamiętałeś o naszej matce. Właśnie dzisiaj w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przyszedłeś tutaj, aby oddać jej hołd, aby się jej pokłonić, aby powierzyć jej swoje sprawy, przedstawić jej swoje troski i odejść z tego kościoła pocieszonym, sercem pełnym nadziei i miłości. Co nas zachwyca w tej niewieście z Nazaretu, w naszej matce? Zachwyca jej świętość i czystość, bogactwo jej cnót. Zachwyca jej ciągłe uwielbienie Boga. Zachwyca jej wiedza o Bogu. A na to wszystko zachwyca jej niepokalaność, czyli wolność od grzechu. Wiemy dobrze z objawienia, że grzech Adama przeszedł na wszystkie ludzkie pokolenia. Po dzień dzisiejszy każdy z nas rodzi się ze skazą grzechu popełnionego przez pierwszych rodziców. Ale w dziejach świata Bóg uczynił jeden, jedyny wyjątek. Spod tej skazy grzechu wyjął naszą matkę, Maryję, a uczynił to ze względu na jej syna i na jego przyszłe zasługi. I właśnie ta bezgrzeszność, czyli wolność od grzechu, a więc i wolność od śmierci, nasuwała bardzo prosty wniosek już dla pierwszych chrześcijan, a mianowicie, że Maryja ze względu na swoją bliskość z Jezusem Chrystusem została obdarzona pierwszeństwem zmartwychwstania ciała. Jak słyszeliśmy na początku tej mszy świętej, dogmat o wniebowzięciu został ogłoszony dosyć późno, bo w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Dogmat ten, można powiedzieć, jest dosyć specyficzny, bo właściwie nie wprowadza nic nowego w życie Kościoła, ale oficjalnie ogłasza to, co tradycja Kościoła uznawała już od wieków. A więc dzisiejsza uroczystość przypomina nam dwie bardzo ważne prawdy. Pierwszą z nich jest ta, że Maryja została przez Boga uwielbiona, czyli można powiedzieć, została wyróżniona spośród wszystkich ludzi, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a także w Apokalipsie świętego Jana. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A co stanowiło o tym uwielbieniu? Odpowiedź na to pytanie daje nam krewna Maryi Elżbieta, która mówi, jak słyszeliśmy, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa powiedziane ci od Pana. A więc Maryja zaskarbiła sobie tak wielką łaskę u Boga swoją wiarą, swoim posłuszeństwem wiary. Ona uwierzyła w słowa anioła, w słowa, które przepowiadały, że będzie matką Jezusa Chrystusa, który zbawi świat. A więc, bracie i siostro, mamy wielką matkę, wielką orędowniczkę w niebie. Nie zapominajmy o tym, że Maryja bezustannie szturmuje niebo swoimi modlitwami i wstawia się za swoimi dziećmi. A więc uciekajmy się do niej, kiedy tylko możemy. Prośmy ją o wstawiennictwo, a nade wszystko naśladujmy. W czym? Przede wszystkim w posłuszeństwie, a także we wierze w Słowo Boże. I druga prawda, jaka staje przed nami w dniu uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A mianowicie uroczystość ta kieruje nasz wzrok w stronę nieba i winna rozbudzać w każdym z nas pragnienie nieba. I zapytajmy się teraz, czy jest we mnie takie głębokie, prawdziwe pragnienie nieba? Czy ja chcę przebywać z Bogiem i Jego Matką w wieczności? Wiemy dobrze, że celem naszego życia jest właśnie przebywanie z Bogiem na wieki. Że ta rzeczywistość jest dla nas przeznaczona odwiecznie zawyrokowana przez Boga. On sam przecież powiedział, jak czytamy w Ewangelii, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Bóg pragnie dla nas nieba. On chce nas tam widzieć razem ze sobą. A ja? Czy ja też chcę być w niebo wzięty, tak jak Maryja? Czy zrobię wszystko i czy robię wszystko, aby do tego nieba się dostać? Bracie i siostry, niech zachętą dla nas będą słowa świętego Franciszka, który często mawiał, że przyrzekliśmy wielkie rzeczy, ale jeszcze większe zostały nam przyrzeczone. Bóg obiecał nam niebo. Człowiek, który pragnie tego nieba, doskonale wie, że ostatni głos w dziejach człowieka będzie należał do dobra, a nie do zła. Że ostateczne losy świata będą należeć do Boga, a nie do szatana, do cnoty, a nie do grzechu, do życia, a nie do śmierci. Człowiek, który pragnie Boga, patrzy na swoje życie z góry, przez pryzmat nieba. Patrzy na życie tak jak Bóg. Człowiek, który pragnie nieba, nie kieruje się logiką tego świata, która często zawodzi, która nie rozumie, ale kieruje się logiką Boga, kieruje się Bożą mądrością. Dlatego zapragnijmy dzisiaj zdobyć niebo razem z Maryją. Przez naszą wiarę, przez naszą modlitwę, przez naszą pokorę, przez nasze posłuszeństwo. 15 sierpnia 2020 roku nie sposób pominąć jeszcze jednego ważnego wydarzenia w dziejach naszego narodu. Dokładnie 100 lat temu miał miejsce cud nad Wisłą. Matka łaskawa pojawia się na niebie przed świtem, monumentalna postać, wypełniająca swoją osobą całe ciemne jeszcze niebo. Ukazuje się odziana w szeroki, rozwiany płaszcz, którym osłania stolicę. Zjawia się w otoczeniu husarii, polskiego zwycięskiego wojska, które pod Wiedniem z hasłem w imię Maryi rozegnało pogańskie watachy. Matka Boża trzyma w swych dłoniach jakby tarcze, którymi osłania miasto jej powierzone. Bitwa warszawska, której setną rocznicę dzisiaj obchodzimy, została uznana przez historyków za jedną z najważniejszych bitew i jedną z najbardziej niedocenianych. Bo chodziło tutaj o losy milionów Polaków. I nie tylko losy polityczne, ale przede wszystkim losy duchowe. Miała ona ogromne znaczenie nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy, bo chodziło bowiem o obronę przed bezbożnym systemem, o powstrzymanie pochodu komunizmu, który miał zalać całą Europę, o zaniechanie planowanej ateizacji społeczeństwa. Bitwa warszawska była tak wielkim cudem, że nie sposób wytłumaczyć jej na sposób ludzki. Bracia i siostry, Pan Bóg, obecność Pana Boga w świecie przeplata się zawsze z ludzkimi czynami, z ludzkimi zamiarami. Kościół od wieków żywił przekonanie, że ta bitwa, że to wydarzenie, które później zostało nazwane cudem nad Wisłą, nosi w sobie bardzo wyraźne ślady Bożej opatrzności, Bożej interwencji. I zauważmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która być może nam umyka, bowiem w tle tej bitwy była wielka, potężna, narodowa modlitwa, która objawiła się w zawierzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa naszego kraju i oddaniu naszej Ojczyzny na Jasnej Górze pod opiekę Matki Bożej. I to właśnie zawierzenie Bogu oraz walka w słusznej sprawie stanowiło istotę tego zwycięstwa. A Maryja, jej pomoc i orędownictwo było jakby naturalną konsekwencją tego oddania się człowieka Bogu. Bitwa warszawska mówi do nas coś jeszcze. Cud nad Wisłą jest wydarzeniem, przez które przemawia Pan Bóg, przez które mówi także i dzisiaj, 100 lat później. Otóż testament z krzyża Jezusa: oto matka Twoja, nie stracił ani na swojej ważności, ani na swojej skuteczności. Bracie i siostro, mamy matkę, potężną, kochającą matkę, Maryję, która nie pozwoli skrzywdzić swojego dziecka, która zawsze weźmie swoje dziecko w obronę, jeśli tylko to dziecko zwróci się do niej o pomoc, jeśli wyciągnie do niej swoje ręce. I myślę, że to wielki przywilej dla nas wszystkich, dla całej naszej parafii, że nasza matka jest z nami tak blisko, tutaj w łańcuckiej farze, w wizerunku Pani Szkaplerznej. Dlatego nie zostawiajmy matki samej, odwiedzajmy ją, przychodźmy tutaj jak najczęściej tylko możemy. Niech nasze serca zabiją w rytm serca naszej matki, a wtedy stanie się prawdziwy cud wiary. Bo który naród i który człowiek nie potrzebuje dzisiaj cudu? I Polska potrzebuje cudu, i Warszawa znowu potrzebuje cudu, i Łańcut pewno też potrzebuje cudu, i ja potrzebuję cudu, i ty, bracie i siostro, też potrzebujesz cudu. A prawdziwy cud dokonuje się wtedy i tylko wtedy, kiedy człowiek zawierzy swoje życie Bogu i Najświętszej Matce i pozwoli się im prowadzić. Bo jedna jest miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta wraca. To miłość Maryi, Matki Boga i naszej Matki. Amen.